Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Jenny Blackhurst, zatytułowanej Tak cię straciłam. Przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgard. Czytają Aneta Todorczuk,
Filip Kosior.
Dla Asha i również dla Conora, który nigdy się nie podda i zawsze coś wymyśli. Kocham cię, ptaszyno. Susan Webster, osadzona numer 397609. Rada do spraw zwolnień warunkowych. 23 stycznia 2013. Szanowni członkowie Rady, nazywam się Susan Webster. Prawie 4 lata temu, 23 lipca 2009 roku, zabiłam swojego 3-miesięcznego syna. Dopiero teraz potrafię wypowiedzieć te słowa i pogodzić się z tym faktem. Niemniej, kiedy je piszę, wciąż odczuwam bezmierny ból i żal. Przebywając w areszcie śledczym i potem przez 2 lata i 8 miesięcy w Oakdale, przestudiowałam niemal wszystko, co napisano o psychozie poporodowej, zwanej również depresją połogową, na którą zapadłam po urodzeniu Dylana. Dzięki tym lekturom uprzytomniłam sobie, że tamtego fatalnego dnia nie panowałam nad swoimi działaniami. Teraz wiem również, że moje wspomnienia niezwykłych 12 tygodni z Dylanem były wyidealizowane. Powstały wskutek wyparcia wielkiego gniewu, jaki we mnie wzbudzał. Wiem, bo tak twierdzą lekarze. Trudno mi przyjąć fakt, że zabiłam swoje maleńkie dziecko, a jeszcze trudniej pogodzić się z tym, że najdroższe wspomnienia, jedyne co mam po moim pięknym synku, są wytworem mojego własnego, wypaczonego umysłu. W najczarniejszych chwilach żałuję, że nie pamiętam, jak odczuwałam nienawiść czy obojętność wobec istoty, której dałam życie. Może wtedy, choć na krótko, zaznałabym spokoju. Nie dręczyłyby mnie ból i poczucie winy, zatruwające każdy mój dzień. Ale nie chcę snuć takich myśli, bo tylko wspomnienia, autentyczne czy wyimaginowane, łączą mnie z osobą, którą kiedyś byłam. A przynajmniej z osobą, którą wydaje mi się, że byłam. Żoną, matką, może trochę bałaganiarską panią domu. Na pewno beznadziejną kucharką, ale nigdy, nawet w najgorszych snach, nie morderczynią. Choć pogodziłam się z tym, co zrobiłam, nie oczekuję wybaczenia. Wiem, że nigdy nie wybaczę sobie samej. Proszę tylko, by moja skrucha została uwzględniona podczas przesłuchania w sprawie zwolnienia warunkowego. A wtedy postaram się odmienić swoje życie, zrobić coś dobrego dla świata i zadośćuczynić za popełnione przeze mnie zło. Z poważaniem, Susan Webster. 1. 24 kwietnia 2013. Wciąż tam jest. Choć tyle razy wychodzę z kuchni, żeby zająć się codziennymi sprawami, kiedy wracam, wciąż tam jest. Przyszło dziś rano, przykryte stosikiem kolorowych reklam i niewróżących niczego dobrego rachunków. Generalnie boję się teraz otrzymywać przesyłki pocztowe. Dlatego ze wszystkich dni tygodnia najbardziej lubię niedzielę. W niedzielę nie dostarcza się poczty. Ale dziś nie jest niedziela. I dziś dostarczono pocztę. Przypuszczam, że moja niechęć do wszelkich przesyłek w kopertach wynika z masy rachunków, które dostaję dzień w dzień. Mieszkam tu zaledwie od 4 tygodni i mam wrażenie, że wszystkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w kraju chcą mnie za coś obciążyć. Każdy list zaadresowany do najemcy przypomina mi, że niestety zapomniałam uruchomić polecenie zapłaty, że jestem bałaganiarą i że cienko u mnie z kasą. Ale to, co dzisiaj przyszło, nie jest rachunkiem. Poznaję od razu, po odręcznie napisanym adresie. Nie wygląda to jednak na list od osobistego czy korespondencyjnego przyjaciela. Koperta jest zwykła, brązowa, a na niej drobne, pochyłe pismo, jakby kobiece. Żadne z tych spostrzeżeń nie wyjaśnia jednak, dlaczego wciąż leży na blacie w kuchni, nieotwarta. Mogę ją po prostu wyrzucić do kosza. Mogę również poczekać na Cassie i niczym uczennica, która boi się zajrzeć do koperty z wynikami egzaminów, poprosić, żeby ją otworzyła. Znowu staję przy blacie i gdy widzę napisane na niej słowa, zaczyna mi walić serce. Susan Webster. 3 Oak Cottages, Ludlow, Shropshire. Ale Susan Webster nie żyje. Coś o tym wiem. Zabiłam ją 4 tygodnie temu. Nikt nie miał wiedzieć, gdzie przebywam ani kim jestem. Dlatego zmieniłam oficjalnie imię i nazwisko. Nawet moja kuratorka mówi do mnie Emmo. Wciąż zdarza się, że nie reaguje. Teraz nazywam się Emma Cartwright. Ale to nic wam nie powie. 4 lata temu nazywałam się Susan Webster. Już widzę, jak coś wam świta w głowie. Marszczycie czoło. Wytężacie pamięć. Jeżeli mieszkacie w północnej Anglii, być może mruczycie pod nosem zaraz, zaraz. Czy nie chodzi o tę kobietę, która zabiła swojego syna? Co za koszmar. Jeżeli mieszkacie w innej części kraju, prawdopodobnie w ogóle nie pamiętacie tej sprawy. Zbiegła się z wiadomością o pewnym celebrycie, którego przyłapano na handlu narkotykami. O moim synu i o mnie napisano na którejś tam stronie gazet ogólnokrajowych. Zrobię to. Drżącymi rękami otwieram kopertę, starając się nie uszkodzić zawartości. Gdy wyjmuję mały kartonik, przemyka mi przez myśl, czy nie powinnam włożyć rękawiczek. A jeśli to list z pogróżkami, policja zechce mieć dowód. Normalnemu człowiekowi pewnie wyda się dziwne, że mogę dostać list z groźbą śmierci. Zaręczam wam, że ja też nigdy bym nie sądziła, że znajdę się w takiej sytuacji. Za późno, żeby się przejmować śladami kryminalistycznymi. Poza tym w środku jest nie list, lecz zdjęcie. Mały chłopiec pięknie uśmiecha się do obiektywu. Ma na twarzy szeroki, radosny, szczery uśmiech. Strach ustępuje i pojawia się konsternacja. Kto to jest? Nie znam ani jednego dziecka w wieku tego chłopca. Wygląda na 2, może 3 lata. Mam bratanicę, nie bratanka, a te kilka matek, które poznałam na spotkaniach grupy niemowlęcej, zanim, no wiadomo, lepiej nie kończyć. Więc te matki wolały trzymać się z daleka, wymazać z pamięci to, co się wydarzyło, udać, że Dylan i ja nigdy nie istnieliśmy. Dlaczego dostałam tę przesyłkę? Robiąc w myślach przegląd znanych mi dzieci, wypuszczam z rąk zdjęcie. Kartonik odwraca się w powietrzu i ląduje na blacie, wierzchem do dołu. W jednej chwili cały mój świat kurczy się do wymiarów prostokąta 10 na 15 centymetrów, który mam przed oczami. Tym samym starannym pismem, co na kopercie, napisano na odwrocie: Dylan, styczeń 2013. 2. To jakiś żart, oświadcza Cassie, rzucając zdjęcie na blat. I tyle? Czekam 20 minut w ciszy, aż Cassie uniesie wzrok i słyszę, że to żart. Biorę głęboki wdech. Oczywiście, Cass, ale kto to zrobił? Kto oprócz ciebie wie, że tu mieszkam? Czy to ma być pogróżka? Czy też ktoś chce mi dać do zrozumienia, że Dylan żyje? Odwraca głowę. Już wiem, kto jej zdaniem to zrobił. Mark, mówię. Uważasz, że stoi za tym Mark? Cassie zaciska zęby na sam dźwięk jego imienia i milczy, co nie przychodzi jej łatwo. Wysuwa do przodu spiczastą brodę i chyba gryzie się w język, dosłownie. Moja najlepsza przyjaciółka nie cierpi mojego byłego męża. W ogóle nie cierpi mężczyzn, ale Mark przebija pozostałych. Wiem na 100%, że on też by jej nie lubił, gdyby się znali. W tym miejscu powinnam powiedzieć kilka słów o Cassie. Jest najlepszą przyjaciółką, jaką kiedykolwiek miałam. Wymarzoną. Ale nie znamy się od zawsze. Nie byłyśmy onieśmielonymi pierwszoklasistkami, gdy się spotkałyśmy, ani koleżankami ze studiów. Poznałam Cassie, słysząc płaczliwe zawodzenie i łoskot zatrzaskujących się za mną drzwi. Siedziała na górnej pryczy. Miała tlenione włosy, upięte niedbale na czubku głowy i cienkie czarne brwi, które ściągnęła na mój widok. Zeskoczyła z wyrka zwinnie jak kot i wylądowała obok mnie. Potem dowiedziałam się, że gdy próbowała to zrobić pierwszy raz, złamała sobie nogę w kostce. Kości biodrowe odznaczały się pod luźnymi więziennymi spodniami ciemnozielonego koloru, a spod kusej koszulki, jakby wypożyczonej z oddziału dziecięcego, wystawał śnieżno-biały brzuch. Silny wiatr mógłby ją przewrócić. Natomiast miała taką wewnętrzną siłę, jakiej dotąd nie wyczuwałam u nikogo. Górne jest moje, Ale śpi spokojnie. Nie sikam w łóżko, jak niektórzy z tutejszych mieszkańców. I nie ruszaj moich rzeczy. Znajomość z Cassie zawarłam w dniu, gdy czułam się opuszczona przez wszystkich. Przekonałam się o tym dużo później, co nie zmienia faktu, że Cassie uratowała ten dzień i mnie. Spotkałyśmy się, ponieważ popełniła przestępstwo. Jest morderczynią, podobnie jak ja. Natomiast w przeciwieństwie do mnie, ona pamięta wszystko co do sekundy. Opowiada o tym, lubując się w detalach, tak jak opowiada się makabryczne historie przy ognisku na obozie harcerskim. Irytuje się, gdy stwierdzam, że jej zobojętnienie jest mechanizmem obronnym umysłu, który w ten sposób tłumi wspomnienie zbrodni. Gdy powiedziałam jej to po raz pierwszy, przez tydzień nazywała mnie Freudem i nie zwracała się do mnie po imieniu, dopóki nie obiecałam, że nie będę się bawić w psychologa. Ten jeden jedyny raz niemal przyznała, że właściwie mogę mieć rację. No dobrze, chwilowo idę na ustępstwa. Załóżmy, że to robota Marka. Skąd on wie, gdzie przebywam? I dlaczego miałby mi sugerować, że nasz syn żyje? Ze zniecierpliwieniem wznosi oczy do nieba. Pracuję jako informatyk, zgadza się? Zgadza, kiwam głową. Ale nie jest hakerem. Tylko wzrusza ramionami, a ja idę znowu zaparzyć herbatę. Gdy nic nie robię, trzęsą mi się ręce. A powód? Niby dlaczego mój niegdyś mąż, a obecnie haker, wysyłałby mi zdjęcie chłopca, który, jak wiadomo, w żadnym razie nie może być moim zmarłym synem? Może dlatego, że jest dupkiem? Albo chce ci dorzucić jeszcze trochę poczucia winy do tej kupy gówna, którą już dźwigasz na swoich barkach? Albo namieszać ci w głowie? Możliwe, że styczeń 2013 oznacza nie tyle, że to jest aktualne zdjęcie Dylana, ile że tak mógłby wyglądać, gdyby on, no wiesz. Wiem. Zachowałaś zdjęcia Dylana? Te z albumu, który dostałaś od swojego taty? Gdzieś są, mówię w zamyśleniu. Nie zamierzam ich wyjmować. Moim zdaniem to nie Mark. Mark był zdruzgotany po śmierci syna. Jak byłby każdy mężczyzna, ale starał się okazać mi wsparcie. Nawet pojawił się dwukrotnie w Oakdale. I za jednym, i za drugim razem trząsł się jak galareta. Omijał mnie wzrokiem, ale cieszyłam się, że próbuje mi wybaczyć. A potem przestał przyjeżdżać. Po kilku tygodniach dostałam zawiadomienie o wszczęciu procedury rozwodowej i kartkę od Marka, na której napisał tylko wybacz. To wtedy Cassie zabrała mi jego zdjęcia i zrobiła z nich tarczę do gry w darta. Tylko zamiast lotkami rzucała do niej mokrym ręcznikiem papierowym, zwiniętym w kulkę, byle mnie rozbawić. W Oakdale nie pozwalano grać w darta, ani mieć zatemperowanych ołówków. A więc to po prostu żart. Staram się mówić z przekonaniem. Żadna pogróżka. Tyle, że żart powinien być śmieszny, a ten nie jest. W takim razie głupi kawał. Albo jak mówią ci od przestępstw gospodarczych, machlojka. Cała Cassie, gdy jest przekonana o swojej słuszności, bębni po stole długimi paznokciami żelowymi pomalowanymi na niebiesko, wyraźnie spragniona papierosa. W moich oczach ten manikur świadczy o całkowitej przemianie, jaka w niej zaszła od opuszczenia Oakdale. Gdy się poznałyśmy, były obgryzione do żywego. Z resztkami wiekowego lakieru. To już zamierzchła przeszłość. Podobnie jak krótkie drelichowe spódnice i topy do pępka. Teraz zakrywa ciało i zawsze ma wypielęgnowane paznokcie. Jasne, przytakuje. To głupi kawał, nie pogróżka. Możliwie szybko pozbywam się Cassie, udając, że mam sprawy do załatwienia. Wie, że to nieprawda, ale rozumie sugestie. I żegna mnie pocałunkiem, zostawiając jaskrawy ślad na moim policzku i wkładając do zlewu niepozorny kawałek wilgotnego ręcznika papierowego. Po raz setny oglądam kopertę i dopiero teraz widzę coś, co przejmuje mnie dreszczem. Nie ma stempla pocztowego. Koperta musiała leżeć na wycieraczce, zanim dostarczono pocztę. Czyli ktoś był pod moim domem. Stał pod drzwiami, wrzucił kopertę, gdy byłam w kuchni. Ta myśl przyprawia mnie o mdłości i odruchowo przykładam rękę do ust. To nie pogróżka, powtarzam sobie, ale jakaś bezsensowna bzdura. Nie ma w tym żadnej groźby. Najwyżej lekkie ostrzeżenie, że ktoś zna moje nazwisko. Wie, kim jestem. Co zrobiłam. Ten ktoś stał pod moimi drzwiami. Już nie starcza mi sił, uleciał ze mnie duch walki. Osuwam się na zimną posadzkę i wybucham płaczem.
3. Jack, 23 września 1987. Stopa wylądowała na twarzy. Obcas wbił się w żebra. Chłopiec zwinął się w kłębek. Stęknął, ale nie uronił łzy, co wzbudziło w Jacku niechętny szacunek. Kiedy popłynęła krew, Riley już robił krok w przód, ale Jack złapał go za ramię. Za wcześnie. Jeszcze parę minut, kilka guzów, może złamane żebro. Z odległości 1,5 metra, gdzie stał oparty o prowizoryczne baraki sraczkowatego koloru, łomot wyglądał niemal fascynująco, niczym balet. Gdy rozległo się chrupnięcie, jakby trzask gałęzi, i ucichło pojękiwanie, Jack wyprostował się, otrzepał rękaw swetra i dał znak Rileyowi, by poszedł za nim w stronę aktorów tego przedstawienia. Odwalcie się od niego. Wszyscy trzej znieruchomieli, ale jeden wciąż przydeptywał złamany nadgarstek 15-latka, jakby ten miał prysnąć. A wy dwaj co się, kurwa, wtrącacie? Chłopak numer jeden, Jack w ogóle ich nie znał, podrygiwał, jak gdyby uderzał z główki wyimaginowanego przeciwnika. Popieprzony debil. Co on zrobił? Nakablował na Harrisa. Chłopak numer dwa mocniej przydepnął nadgarstek swojej ofiary. Prawda, Szekspir? Nie ja, wydobył się głos spod zakrwawionych ciuchów. A kto? Rzucił chłopak numer trzy. Pewnie Harris. Był z nich najwyższy, ale najwyraźniej niezbyt skory do bójki. Chyba nie chciał się pobrudzić. Można zrozumieć. Bo ja wiem, nie ja. Zakłamany padalec. Chłopak numer dwa już się szykował, żeby znów tamtemu dokopać. W mgnieniu oka Jack doskoczył do niego, złapał go za bordowy blazer i odepchnął. Powiedziałem, żebyś się odwalił. On nie nakablował na waszego kumpla. Mówi prawdę. Nie on. Skąd wiesz? Wiem wszystko, kretynie. Chcesz się dowiedzieć, kto cię zakapował? Pogadaj z Mike'iem Petersonem. Harris zmrużył oczy, podobnie jak Riley, który stał obok Jacka. Jesteś pewny? Zapytał Harris. Jestem. I zapamiętaj sobie, on jest teraz ze mną. Jack wycelował palcem leżącego chłopaka. Jak ci nabruździ, przyjdź do mnie. Jeżeli znowu mu dołożysz, każę połamać ci kości. Reszcie też. Pomyśl o swojej karierze rugbysty, głupi mięśniaku. Wstrzymał oddech i usztywnił szczękę. Harris spojrzał na swoich kumpli, machnął ręką i cała trójka oddaliła się jakby nigdy nic. Wszystko w porządku? Riley pomógł chłopakowi podnieść się na kolana. Ten na chwilę zastygł w bezruchu, zwiesiwszy głowę. Jego długie do ramion brązowe włosy były tłuste, zlepione potem i krwią. Usiłował spojrzeć w górę na Jacka, ale skrzywił się i znów wbił wzrok w ziemię. Dlaczego tak im powiedziałeś? Wymamrotał. Ledwie dało się zrozumieć słowa, wargi już mu zaczęły puchnąć. Peterson nic nie zrobił. To ja. Dzięki mnie nie dokopali ci bardziej, prawda? Mam ich zawołać? Powiedzieć, że się pomyliłem? Spojrzał za tamtymi, wiedząc, że są już daleko. Harris! Hej, Harris! Nie chcę. Chłopak jęknął z bólu. Chryste, ale ci dołożyli. Wstawaj, pójdziemy do mnie. Mamy i taty nigdy nie ma w domu. Lucy cię opatrzy. Kto to? Gosposia. Wkurzyło mnie, jak powiedzieli, że się do nas wprowadzi, bo zatrudnili ją, żeby mnie pilnowała. Ale okazało się, że jest w porządku. Ma jakieś 18 lat i wielkie cycki i robi niesamowite grzanki. Na imię mi Jack, a jemu Matt. Dlaczego mówią do ciebie Szekspir? To ksywka?
Zakrwawiona twarz zmarszczyła się z gniewu. Nie znoszę tego. Na teście z Anglika dostałem 100 punktów i pani Bramall nazwała mnie małym Szekspirem. Przygnęło. Ja...
Podoba mi się, przerwał mu Jack. Znaczy, że jesteś bystry, a ja lubię bystrzaków. Jeśli chcesz, będę ci mówił William. Albo Willy. Tak między nami, dla żartu. Bo jesteśmy kumplami, no nie?
Dlaczego chcesz się ze mną kumplować? Nie jestem taki jak ty i twoja paczka.
A jaka jest moja paczka?
Mają forsę. Dobrze się ubierają i w ogóle.
Jack spojrzał na Mata i obaj parsknęli śmiechem. Jesteś pedałem? Podobają ci się moi kumple, tak?
Nie o to chodzi, po prostu. Jack prychnął. Chryste, ten chłopak naprawdę jest taki porządny, ale będzie z niego jakiś pożytek.
Idziemy.
trzeba się tobą zająć.
4. Jak prawie zawsze w sobotę ulice są pełne nastolatków, młodych i starszych par oraz matek, które ciągną swoje nadąsane i marudzące maluchy po nielicznych już tutaj sklepach. Recesja mocno uderzyła w miasto, oznajmia Rosie Fairclough, podając mi wielką porcję ciasta czekoladowego na ciepło. Potrzebujemy świeżej krwi, takich jak ty, przybyszów, którzy dorzucą mu kasy. Niemal wybucham śmiechem. Wścibska Rosie byłaby innego zdania, gdyby miała choć blade pojęcie, kto zamieszkał w jej sennym miasteczku. To dopiero dałoby powód do plotek. Łakomie wbijając zęby w ciasto, postanawiam zaryzykować i ukradkiem spoglądam przez okno. Nic szczególnego. Na brukowanych ulicach pełno ludzi idących na zakupy. Przestań się wygłupiać, mówię sobie. Nie jesteś bohaterką niskobudżetowego filmu szpiegowskiego. Nikt mnie nie obserwuje. Muszę zapomnieć o tym, co się wydarzyło dziś rano, o tym głupim żarcie. Wobec tego staram się skupić na ludziach, którzy są w pobliżu. Przy ladzie siedzi jeszcze jedna kobieta, pogrążona w myślach, pochylona nad ciastem marchewkowym, które je powoli, nie tak jak ja swoje. Ma mniej więcej tyle lat, ile miałaby moja mama, ale raczej nie musi dbać o figurę, choć wyraz jej twarzy wskazuje, że coś jest nie w porządku. Długie blond włosy opadają jej na twarz, gdy wpatruje się w rozpostartą gazetę, ale ich nie odgarnia. Zastanawiam się, jak wygląda jej życie. Pokłóciła się z kochankiem? Zdradził ją mąż? A może spotkało ją coś znacznie gorszego? Nagle podnosi głowę, jakbym wymówiła jej imię, i przechwytuje moje spojrzenie. Odwracam się w stronę drzwi, zawstydzona, że mnie przyłapała. Mama zawsze mi mówiła, to niegrzecznie się gapić, skarbie. Szybko zniknęło. Rosie uśmiecha się, widząc już tylko okruszki na moim talerzyku. Podać jeszcze kawałek? Boże drogi, o tak, przelatuje mi przez myśl. Boże drogi, o nie, śmieje się, może trochę za głośno. Zawsze musiałam walczyć z nadwagą. Jedzenie podnosiło mnie na duchu. Jeśli nie miałam apetytu, mama patrzyła na tatę i cmokając mówiła: oho, będą kłopoty, Len. Droczyła się ze mną, choć to przez nią cała rodzina lubiła sobie podjeść. Jej domowe posiłki, zwłaszcza desery, cieszyły się taką sławą, że moje koleżanki ustawiały się w kolejce, żeby dostać zaproszenie na podwieczorek, a zawartość mojego pudełka z lunchem budziła powszechną zazdrość. Rolada biszkoptowa, ciasto cytrynowe z lukrem, beza z malinami. W podstawówce byłam odpowiednikiem dilera narkotyków. Mój mąż ogromnie żałował, że nie odziedziczyłam talentów kulinarnych matki. Musiał się zadowalać piekielnie smacznym obiadem u teściów w każdą niedzielę. Biodra by mi tego nie wybaczyły, dodaję. Mogę cię o coś zapytać, Rosie? W oczach starszawej kobiety zapalają się iskierki, jakbym wręczała jej wygrany los na loterię. Rosie jest mianowicie kopalnią informacji. Ciekawa jestem, jacy ludzie tu mieszkają. Często dochodzi do awantur? Rosie kręci głową. Raczej nie, kochana. No wiesz, zdarzają się burdy, gdy w sobotę wieczorem dzieciaki ruszają w miasto. Nic więcej. A co? Ktoś ci sprawia kłopot? Natychmiast żałuję, że ją spytałam. Wiedziałam, że Rosie jest plotkarą i zastanawiam się, czy nie zacznie drążyć tematu spragniona jakiejś pikantnej historii. Albo wejdzie do internetu, ledwie znajdę się za progiem, i poszuka informacji o tajemnej przeszłości Emmy Cartwright. Aha, wraca moja stara przyjaciółka, paranoja, której brakowało mi przez ostatnią godzinę. Drobiazg, rzuca mnie dbale. Dziś rano znalazłam na ganku rozbite jajko. Pomyślałam, że miejscowi może nie darzą sympatią nowo przybyłych. Rosie ma zawiedzioną minę. To na pewno dzieci, kochana. Nasze miasto różni się od innych małych miast, gdzie wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich. U nas każdy pilnuje swojego nosa. Nie masz się czym przejmować. Świetnie. Moje kłamstewko na szczęście nie wywołało dalszych pytań. Tak myślałam. To był tylko żart. Po wyjściu stamtąd czuję, że ciasto czekoladowe leży mi na żołądku. Po głowie krążą mi słowa Rosie. Nasze miasto różni się od innych małych miast, gdzie wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich. Zanim opuściłam Oakdale, uprzedzono mnie, że ludzie mogą być do mnie wrogo nastawieni, gdy się dowiedzą, kim jestem. Byłam przygotowana na widły i pochodnie, ale nie na podchody i gierki. Bez względu na to, czy był to głupi dowcip, czy nie, pozostaje faktem, że ktoś zna moje poprzednie nazwisko, a tym samym wie, co zrobiłam. Kiedy wchodzę do Deli on the Square, odzywa się dzwoneczek nad drzwiami. Słynne z dobrego jedzenia Ludlow szczyci się najpyszniejszą kuchnią domową i regionalną w całym Shropshire i co roku we wrześniu organizuje festiwal kulinarny. Grubaska, która we mnie tkwi, kocha to miasto. O, Emma, miło cię widzieć. Karol posyła mi promienny uśmiech. Jak się miewasz? Będę się miewać lepiej, zajadając chrupiący chleb z waszym camembertem. Karol znika i po chwili wraca z brązową papierową torebką, od której biją ciepło i zapach świeżutkiego chleba. I poproszę butelkę wina. Karol unosi brwi. Jakaś okazja? Zmuszam się do uśmiechu. Raczej uczta na pocieszenie. Kiedyś ci o tym opowiem. Taktowna Karol nie ciągnie tematu. Mówimy sobie po imieniu od początku, od dnia, gdy odkryłam ten sklep, ale bynajmniej nie jesteśmy przyjaciółkami. Myślę, że nie zdołam zbliżyć się do nikogo, kto nie zna mojej historii. A jej ujawnienie jest po prostu zbyt ryzykowne. Smacznego, mówi Karol, przyjmując należność. Wychodzę ze sklepu. Rozum podpowiada mi, żebym udała się prosto do domu i zniszczyła zdjęcie. Żebym w ogóle o nim zapomniała, ale po kilku krokach miga mi przed oczami coś nieprawdopodobnego. Widzę kobietę, szczupłą, z ciemnymi włosami, długimi i prostymi. Lekko pochylona trzyma za rękę chłopca. Małego chłopca, który rano uśmiechał się do mnie ze zdjęcia. Mojego syna. Chcę krzyknąć, ale nie mogę złapać tchu. Wobec tego robię kilka nerwowych kroków i puszczam się pędem. Dylan! Udaje mi się wreszcie wydobyć głos. To nie on, wykluczone, a jednak stoi tam. Po tak długim czasie na sam jego widok chcę paść na kolana. Jak to możliwe, że jest tak blisko, skoro przez ten cały czas był tak daleko? Kilka osób odwraca się i patrzy na mnie. Mój syn i jego porywaczka nie spoglądają za siebie. Może mi się wydaje, ale kobieta chyba zaczyna iść szybciej. Nie dość szybko, bo w sekundę ich doganiam. Dylan! Chcę go wziąć za ramię, ale łapię za granatowy płaszczyk. Adrenalina buzuje mi w żyłach. Kobieta odwraca się twarzą do mnie. Co pani wyrabia? Proszę zostawić mojego syna. Bierze Dylana na ręce. Kiedy robi krok w tył, płaszczyk wyślizguje mi się z dłoni. Na twarzy kobiety malują się strach i złość. To mój syn. Dylan, moje... Głos mi zamiera, bo uświadamiam sobie, że to dziecko nie jest moim synem. Mój syn nie żyje. Odszedł. A ten chłopczyk kurczowo obejmuje za szyję swoją matkę, sztywny ze strachu przed jakąś zwariowaną panią, która na nich krzyczy. W tej samej chwili dociera do mnie, że on wcale nie wygląda jak chłopiec na zdjęciu. Nie jest podobny do mnie, ani do Marka, do nikogo z naszej rodziny. Jest dokładnie na swoim miejscu, w ramionach własnej matki. Niepewnie cofam się o krok. Chętnie bym uciekła, ale zawodzą mnie nogi. Kobieta widzi, że jej synkowi już nic nie grozi i rzuca się w moją stronę. Oszalała pani? To jest napaść na moje dziecko. Zaraz wezwę policję. Przepraszam. Tak mi przykro, ja... Brak mi słów. Chcę jej wyjaśnić, ale jak? Jak wyrazić to, że masz w objęciach pustkę? Że z żalu pęka ci serce? Że na każdym rogu widzisz martwe dzieci? W jaki sposób opisać komuś, zwłaszcza obcej osobie napotkanej na ulicy, stratę istoty, którą nosiło się w łonie. I powinno ci być przykro, ty wariatko. Odtrąca moją rękę i dopiero wtedy uprzytamniam sobie, że wciąż jest wyciągnięta w stronę dziecka. Już przeprosiła. Z tyłu dolatuje mnie zdecydowany znajomy głos. To była pomyłka. Może powinna pani przyjąć przeprosiny i zająć się swoimi sprawami. Z ulgą odwracam się ku mojej wybawczyni. Karol. Za plecami słyszę jeszcze sarkanie, ale zaraz potem rozlega się stuk kroków i kobieta odchodzi. Dziękuję. Dokoła widzę świadków tego widowiska. O Boże, nie przejmuj się. Karol bierze mnie delikatnie za ramię i rzuca głośno pod adresem gapiów. Oni nie mają nic lepszego do roboty. Niektórzy są zażenowani. Jedna kobieta wzrusza ramionami, grupa nastolatków parska śmiechem, ale tłumek się rozchodzi. Już dobrze? Pyta łagodnie Karol. Nie jest dobrze. Jej życzliwość mnie roztkliwia. Połykam łzy i kiwam głową. W porządku. To było idiotyczne nieporozumienie. Dlaczego poszłaś za mną aż tutaj? Karol pokazuje mi jakiś papier. Wypadło ci, kiedy wyjmowałaś portmonetkę. Nie wiem, co to jest, ale odruchowo wyciągam rękę. Okazuje się, że to wycinek z gazety, a gdy przyglądam się uważniej, widzę buzię mojego synka na czarno-białym zdjęciu, zrobionym wiele dni po jego narodzinach. Nie ma nagłówka, ale nawet po tylu latach pamiętam, że napisali: matka dostaje 6 lat za zabicie syna. Nie wiem, jak chcę zaprzeczyć, że miałam to przy sobie, ale powstrzymuje mnie zatroskana mina Karol. Niby jak inaczej mogło się tu znaleźć. No tak, to moje. Dziękuję. Jeszcze raz. Na pewno dobrze się czujesz? Znowu kiwam głową, bardziej zdecydowanie. Tak, dzięki, Karol. Przepraszam, muszę lecieć. Chyba zamierza coś dodać, ale nie. Nie odzywa się. Łaska boska. Wiesz, Emmo, że jestem pod ręką, gdybyś mnie potrzebowała. Z opóźnieniem dociera do mnie sens jej słów.
Słucham? Jak to?
Myślałam, że wiesz, mówi zakłopotana. Mieszkamy przy tej samej ulicy. Nie wiedziałam. Jak to możliwe? Chodziłam tymi ulicami przez 4 tygodnie, nie zwracając na nic ani na nikogo uwagi. Skoro Karol mnie dostrzegła, to kto jeszcze? Emmo, na pewno nic ci nie jest? Wyglądasz nie najlepiej. Jak nigdy dotąd potrzebuję drugiego człowieka, ale to nie czas i miejsce, żeby zapraszać do domu obcą osobę. Nawet ekspedientkę ze sklepu z serem i winem. Niby co, powiedziałabym nowej koleżance. Dziś rano okazało się, że ktoś wie, że jestem morderczynią i teraz przywiduje mi się mój nieżyjący synek. Noszę przy sobie jego zdjęcia, nawet nie znając sobie sprawy, że je mam. W tej sytuacji filiżanka herbaty byłaby jak najbardziej pożądana. U ciebie czy u mnie?
Nie. Nic mi nie dolega, odpowiadam. Jeszcze raz dziękuję.
5. W bibliotece jest pusto, choć to sobota. Bez celu włóczyłam się po mieście, krążyłam po zaułkach, ściskając w dłoni wycinek z gazety, aż odbił mi się druk na skórze. I w końcu zaszłam pod ten wielki, kamienny gmach. Kiedy staję przy biurku, siedząca tam kobieta o srogim wyglądzie nawet nie raczy unieść głowy. Ma plakietkę z imieniem Ewelin.
Słucham,
mówi, wciąż mając nos wetknięty w ogromny katalog. A mnie pozostaje patrzeć na jej bujne, siwe włosy.
Chciałabym założyć kartę.
Kobieta podnosi głowę, zaskoczona moim głosem.
Och, przepraszam, kochana,
odpowiada z uśmiechem.
Jej surowa mina gwałtownie łagodnieje. Myślałam, że to tamten pan,
wyjaśnia cicho, ruchem głowy wskazując dość dziwnie wyglądającego osobnika w zielonej, impregnowanej kurtce i filcowym kapeluszu. Mężczyzna siedzi w rogu sali, wpatrzony w ekran komputera. Ciągle ględzi o naszych blokadach na pewne strony internetowe, aż boję się przejść koło niego i zobaczyć, czego szuka. Na miłość boską, przecież to biblioteka, a nie jakiś cholerny pornoshop. Nie mogę pohamować rozbawienia. W ustach tej poważnie wyglądającej starszej pani słowo porno zabrzmiało absurdalnie. Kobieta znów się do mnie uśmiecha. Przepraszam, kochana, w czym mogę pomóc? Chodzi o kartę, tak? 10 minut później siedzę przed ekranem komputera. Jak najdalej od gościa w kapeluszu i moje palce same wystukują słowa. Dylan Webster. Zawsze lubiłam zbierać informacje. Pokoik w Oakdale, uchodzący za bibliotekę, nie mógł się równać z tutejszą. Przez pierwsze parę miesięcy w ogóle nie wiedziałam o jego istnieniu. Tygodniami wpatrywałam się w ściany pokoju, a Cassie robiła co w jej mocy, żeby wciągnąć w rozmowę tę mumię egipską, którą jej przydzielono jako współlokatorkę. Pewnego popołudnia po powrocie z dyżuru w jadalni wzięła mnie za rękę.
Stało się, pomyślałam. Już nie ma do mnie cierpliwości i zaraz mi przyłoży. Może nie przeżyję i w końcu połączę się z Dylanem.
Masz, powiedziała, odginając mi palce. Weź to i chodź ze mną. Zobaczyłam na swojej dłoni 3 błyszczące srebrne monety, równie przydatne w prawdziwym świecie jak żetony, którymi bawią się dzieci, ale w Oakdale cenniejsze od złota. To była tamtejsza forma nagród finansowych za solidną pracę i dobre sprawowanie. Te krążki umożliwiały wymianę dóbr w murach zakładu na papierosy, nową bieliznę, czasopisma oraz dostęp do takich luksusów jak siłownia, no i biblioteka. Cassie ściągnęła mnie z łóżka i zawlokła przed wyłożone stalowymi płytami korytarze, do skrzydła przeznaczonego między innymi na rekreację. Na lewo od świetlicy znajdowały się drzwi, których dotychczas nawet nie zauważyłam, z tabliczką biblioteka. Przy framudze był otwór z napisem 3 nagrody, wstęp na pół dnia i czytnik kart bibliotecznych. Cassie wyjęła z kieszeni moją kartę. Bóg jeden wie, kiedy ją ukradła. To tylko pokazuje, jak pilnowałam swojego dobytku na początku pobytu. Włożyła ją do czytnika i wrzuciła krążki. Jazda, masz pół dnia. Otworzyła drzwi i lekko mnie popchnęła. Zbieraj informacje na temat tego podłogowego stanu, o którym doktor Dygotek nawija na terapii. Połogowego, bąknęłam. To, co naprawdę chciałam powiedzieć, nie przeszło mi przez gardło. Mówi się psychoza połogowa. No właśnie. Jak stąd wyjdziesz, może mnie wszystkiego nauczysz. Właśnie w tej mrocznej, cichej pieczarze, gdzie mieściły się raptem 33 półki i 2 komputery, które ze względów bezpieczeństwa miały tyle blokad, że tylko szczęśliwym trafem dało się znaleźć zdjęcia pluszowych króliczków. Właśnie tam zdobyłam całą potrzebną mi wiedzę na temat choroby, którą przeszłam. Im dłużej rozmawiałam potem z Cassie, tym sensowniej to wszystko brzmiało. Że zapłodnienie in vitro mogło mieć wpływ na moją psychikę. Że cięcie cesarskie bywa tak traumatyczne, iż kobieta może wpaść w depresję poporodową, objawiającą się wyczerpaniem, roztargnieniem i drażliwością, które przypisywała mnie wyspaniu. Wspomnienia, których tak bardzo chciałam się pozbyć, przenikają do mojej świadomości niczym woda przez skalne szczeliny. Budzę się na szpitalnym łóżku. Nie powoli i stopniowo, lecz gwałtownie, od razu całkowicie przytomna. Moje dziecko! Ratunku! Jestem sama. Nikogo tu nie ma. Próbuję usiąść, ale brzuch boleśnie protestuje. Co mi się stało? Co jest z moim dzieckiem? Spokojnie. Nie ruszaj się. W sekundę pojawia się przy mnie Mark. Naciska guzik alarmowy obok łóżka. Wszystko w porządku, kochanie, leż. Co z dzieckiem, Mark? Nic mu się nie stało? Dotykam rękami twardego, wypukłego brzucha i wyczuwam lekkie trzepotanie. Jest pokrzepiająco ciepły, więc oddycham z ulgą. W pokoju unosi się zapach środków do dezynfekcji, który kojarzy mi się z nudnościami i rakiem, z widokiem mojej ciężko chorej mamy. Mark ma na twarzy uśmiech, ale zanim coś powie, w pokoju pojawia się ktoś jeszcze. Jakaś kobieta. Ma ciemnoblond włosy, zebrane niedbale w kok. Reszta jej twarzy umyka mojej uwadze. Chłopcu nic nie jest, szepcze Mark i uśmiecha się jeszcze szerzej. Jakbym powinna coś przypuszczać, czegoś się domyślać, ale ja nic nie rozumiem. Ma się dobrze, zważywszy na okoliczności. Zobaczy go pani po rozmowie z lekarzem. O czym ty mówisz? Znowu dotykam ręką brzucha. Miałam jeszcze jedno USG? Powiedzieli ci, że to chłopiec? Co się stało? Kochanie, zaczęłaś rodzić, pamiętasz? Mówi Mark cichym, krzepiącym tonem. Nastąpiły pewne komplikacje. Trzeba było podać ci narkozę. Nie pamiętasz? Udzieliłaś zgody. Udzieliłaś zgody? Dlaczego mój mąż mówi jak prawnik z telewizji? O co mu chodzi? Dlaczego ta kobieta patrzy na mnie ze współczuciem? Było na krawędzi, proszę pani. Dziecko nie reagowało właściwie. Należało je jak najszybciej wyjąć. Czuję się dobrze, ale przebywa na ojomie. Może zawołam lekarza. Piękny chłopczyk, Susan. Jestem z ciebie dumny. Chcesz zobaczyć zdjęcie?
Mark wyjmuje telefon i pokazuje mi najmniejsze niemowlę, jakie kiedykolwiek widziałam. Dlaczego on to robi? Chyba nie chce powiedzieć. Mark, przybieram bardziej stanowczy ton. Mam dość tych cyrków, pokazywania kretyńskich zdjęć i głupkowatego szczerzenia zębów. Co to wszystko znaczy? Czyje to dziecko? Widzę, jak rzednie mu mina. Zmarszczki w kącikach oczu, fałdki szczęścia, jak je nazywam, znikają. Ależ Susan, to nasze dziecko. Miałaś cesarkę i urodził się nam syn. Pokazałem ci jego zdjęcie. Znowu podsuwa mi telefon. Zirytowana i zdezorientowana, zamaszystym ruchem odtrącam jego rękę. Jest tak zaskoczony, że telefon mu wypada. Leci przez pokój i uderza w ścianę. Przestań! To nie moje dziecko! Wciąż jest w moim brzuchu, przecież to czuję! Chryste Panie! Mark biegnie po swojego wspaniałego iPhona. Czerwienieje i patrzy na mnie zwężonymi oczami. Po co to robisz? Posłuchaj, co ty mówisz. To jest nasze dziecko. Twoje. Kłamie. Wiedziałabym, że urodziłam. Mark trzymałby mnie za rękę, a ja bym parła i krzyczała. Usłyszałabym płacz niemowlęcia, czuła, jak leży na mojej piersi. Wiedziałabym na pewno. Wcale nie. To nie moje dziecko. Nie moje. Trzeba było trzech pielęgniarek, lekarza i potężnej dawki środków uspokajających, żeby stłumić moje wzburzenie. I dopiero po 4 godzinach od wybudzenia z narkozy zobaczyłam dziecko, które jakoby urodziłam. Kiedy do pokoju wjechało małe plastikowe łóżeczko, nie poczułam żadnego związku między maleńkim chłopcem, którego miałam przed oczami, a życiem, które tak troskliwie pielęgnowałam w sobie przez minione 8 miesięcy. Miałam wrażenie, że mnie okradziono, że ci ludzie zabrali mi te bezcenne pierwsze chwile z moim synem. Pozwolono mi wziąć go na ręce. Pielęgniarki zrobiły parę zdjęć i wypowiedziały kilka słów zachęty, a we mnie zaczęła odżywać miłość, którą czułam od dnia, gdy okazało się, że będziemy mieć dziecko. Niemniej to poczucie krzywdy nie zniknęło. Zostałam wykiwana. Najpierw straciłam możliwość naturalnego poczęcia, a teraz naturalnego porodu. Pamiętam, że dręczyło mnie wtedy pytanie, a jeśli nie było mi przeznaczone zostać matką? Sądziłam, że doświadczają tego wszystkie młode mamy. Zebrane materiały i moce Google'a rozjaśniły mi w głowie. Od tamtej pory wynosiłam śmieci i sprzątałam toalety, byle tylko dostać w nagrodę krążki, które pozwolą mi przesiadywać w bibliotece i rozliczyć się z Cassie za tamten pierwszy raz. Aż pewnego dnia jeden ze strażników przyszedł do mnie i rzucił mi koło ratunkowe. Praca. Zaledwie 2 godziny tygodniowo w bibliotece, a w zamian za to mogłabym korzystać z niej bez ograniczeń. Nigdy jednak nie wpisałam do wyszukiwarki imienia i nazwiska mojego syna. Nawet nie wyobrażałam sobie, co będę przeżywać po wciśnięciu Enter, czekając te 2 koszmarnych sekund na pojawienie się wyników. Teraz kursor stoi przy krzyżyku w rogu ekranu, gotowy zamknąć stronę, gdy ktoś podejdzie za blisko. I oto jest. Cała strona odnośników do śmierci Dylana, a jego nazwisko jako osoby wyszukiwanej jest za każdym razem pisane półgrubą czcionką. 1 pierwszych wyników odsyła do procesu sądowego, opisanego w artykułach, które widziałam w tamtym czasie. Ale nawet teraz trudno mi pogodzić się z faktem, że mowa tam o mnie. Kawałki nagłówków, na przykład matka z depresją poporodową skazana na 6 lat, albo zabójczyni własnego dziecka mówi nie pamiętam, ułatwiają odróżnienie profili innych Dylanów Websterów na Facebooku czy w LinkedIn. We wszystkich artykułach widnieje jednakowe zdjęcie. To, które trzymam w ręce. Serce łomocze mi w piersi, gdy przesuwam wzrokiem po wynikach wyszukiwania, a każdy nagłówek przypomina mi o tym okresie w moim życiu, który usilnie starałam się zepchnąć w najciemniejsze zakamarki umysłu. Widzę 2 artykułów, które raczej nie mają związku z Dylanem, ale zapewne pojawia się w nich jego imię. Wszystkie teksty drukuję, zamierzając przeczytać je w domu, gdzie w spokoju będę mogła się dołować. Jednocześnie nie przestaję myśleć o wycinku z gazety, który, jak powiedziała Karol, wypadł mi z torebki. Kto go tam włożył? Dlaczego?
Czy ja oszalałam? Odsuwam od siebie te przykre myśli. Pod wpływem impulsu wrzucam do wyszukiwarki imię i nazwisko byłego męża, Mark Webster. Wyskakują usługi projektowe. To nie dział mojego Marka. Oraz zawodowy gracz w darta. Zdecydowanie nie mój Mark. Dalej natrafiam na artykuł, którego nie znam. Mark z pewną siebie miną patrzy na mnie ze zdjęcia na stronie Uniwersytetu Durham, który chwali się na cały świat sukcesami swoich absolwentów. Pamiętam, jaką Mark miał satysfakcję, gdy ukazał się artykuł w Guardianie, zatytułowany Wysoko zaszli. Głosił na cały kraj, że Mark Webster jest wspólnikiem w wiodącej firmie IT, szychą w branży. Uśmiecham się na wspomnienie jego napuszonej miny. Zawsze podobało mi się, że ma ambicje. I byłam niesamowicie dumna z jego osiągnięć. Artykuł w Guardianie stanowił swego rodzaju dowód uznania, przypieczętowanie sukcesu. Niezauważenie mijają mi 2 godziny w bibliotece i ciepły do tej pory dzień wyraźnie się ochładza. Gdy wychodzę z budynku, przenika mnie dreszcz, więc szczelniej owijam się swetrem z grubej włóczki i szybkim krokiem zmierzam do samochodu. Nie patrzę, jak idę i co się wokół mnie dzieje, aż w pewnej chwili wpadam na kobietę, która wychodzi zza rogu biblioteki. Och, przepraszam. Unoszę głowę i widzę kobietę z kawiarni. Tę blondynkę, na którą się gapiłam. Moja wina. Sprawia wrażenie podenerwowanej tym nagłym spotkaniem i uśmiecha się niepewnie. Mam ochotę powiedzieć coś zabawnego dla rozładowania sytuacji. Kobieta jest cała spięta, jednak nie chcę ryzykować, że weźmie mnie za jakąś zwariowaną stalkerkę, więc mówię po prostu, nic się nie stało. Wygląda na to, że coś odpowie, ale zapada niezręczna cisza. Po czym kobieta zwyczajnie zakłada za ucho pasemko niesfornych włosów i mnie wymija. Z wielką radością wracam do domu i z kubkiem gorącej czekolady siadam przed kominkiem, rozkładając przed sobą wydrukowane teksty. Relacje z procesu wciąż są dla mnie przykre, więc sięgam do ostatnich artykułów, mając nadzieję, że wspomniany w nich Dylan Webster nie jest uczestnikiem jakiejś olimpiady. Nie jest. Pierwszy artykuł mogę wyrzucić do kosza. Dotyczy zjazdu absolwentów jakiegoś uniwersytetu. Nagłówek drugiego od razu przykuwa moją uwagę. Zaginiony lekarz sądowy. Był wspaniałym ojcem, mówi rodzina. Tekst Nick Whiteley. Wydanie 20 listopada 2010 roku. 3 dni po zniknięciu doktora Matthew Riley'a, jego najbliżsi opowiadają o niezwykle odpowiedzialnym mężu i ojcu. Przebywający w domu zaginionego lekarza w Bradford, jego kuzyn Jeff Atwater, lat 34, mówi: rodzina Matthew znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji. Matty jest odpowiedzialnym człowiekiem, fantastycznym mężem i kochającym ojcem. W żadnym wypadku nie porzuciłby żony i 2 uroczych córek, więc nic dziwnego, że wszyscy szalejemy z niepokoju. Christy Riley, żona Matthew, weźmie udział w konferencji prasowej, która odbędzie się jeszcze dzisiaj. Doktor Riley, lat 36, znalazł się ostatnio w centrum uwagi jako jeden z uczestników procesu Susan Webster. Przed 3 tygodniami uznanej za winną uduszenia swego syna Dylana. Ostatni raz widziano go 17 listopada, kiedy wychodził z supermarketu Waitrose w Bradford, niosąc reklamówkę, w której, jak się przypuszcza, były wino i bombonierka, kupione dla uczczenia 8. rocznicy ślubu państwa Rileyów. Osoby, które mają informacje o miejscu pobytu zaginionego, powinny zadzwonić na gorącą linię policji West Yorkshire, pod numer podany na stronie internetowej. Matthew Riley. Czy utkwił mi w pamięci? Wracają mgliste wspomnienia z sali sądowej, gdzie byłam obecna tylko ciałem i nagle mam go przed oczami. Ten lekarz wyglądał zbyt młodo, jak na specjalistę w jakiejkolwiek dziedzinie, ale okazuje się, że był starszy ode mnie. Przypominam sobie, że podczas jego zeznań usiłowałam się skupić, wiedząc, jakie będą ważne. Nie wiem, czy to na skutek stresu, niejedzenia, niewyspania czy leków przeciwdepresyjnych, które przepisywali mi lekarze w szpitalu, lecz po śmierci Dylana miałam duże kłopoty z koncentracją. Żal, twierdził mój ojciec. Tak samo przeżywał śmierć mamy. Po jej odejściu też byłam pogrążona w żalu, to jasne, ale teraz czułam się inaczej. Jakbym wiedziała ponad wszelką wątpliwość, że gdzieś poza zasięgiem mojego wzroku jest czarna dziura, która wszystko pochłania i jeśli podejdę za blisko, to do niej wpadnę. Całą swoją energię wkładałam w to, by nie wpaść do tej dziury z własnej woli. Lekarz został zaprzysiężony i zaczął odpowiadać na pytania oskarżyciela. Okropnego, niskiego mężczyzny, który tak bardzo przypominał mi wielkiego i potężnego czarnoksiężnika z Oz, że musiałam powstrzymywać się od śmiechu, nie robiąc z siebie wariatki, którą i tak zapewne byłam w oczach wszystkich. Starałam się uważnie słuchać, co mówi lekarz, Matthew Riley, jak się teraz dowiedziałam. Nie reagował. Sprawdziłem tętno, pracę serca, oddech. Uznałem go za zmarłego o godzinie 16:06, lecz sekcja zwłok wykazała, że zgon nastąpił około 2 godzin wcześniej. A Susan Webster była? Od pierwszej chwili składał zeznania, nie odrywając wzroku od ławy przysięgłych. Ale po tym pytaniu spojrzał na mnie i odchrząknął nerwowo. Personel oddziału ratunkowego zawiózł panią Webster prosto na salę operacyjną. Gdy zobaczyłem ją na parkingu, sądziłem, że nie żyje. Lecz dość szybko okazało się, że tylko jest nieprzytomna. Oskarżyciel milczał przez chwilę, chcąc, by ta informacja w pełni dotarła do członków ławy przysięgłych. Choć moim zdaniem nie było to dla nich niczym nowym. Jakie były pana pierwsze wrażenia co do okoliczności śmierci Dylana Webstera? Doktor Riley z powrotem przeniósł wzrok na członków ławy przysięgłych i przybrał profesjonalną postawę. Wydawało mi się, że Dylan zmarł z powodu SIDS. Zerknął na oskarżyciela, a ten kiwnął głową, żeby mówił dalej. SIDS, czyli zespół nagłego zgonu niemowląt, zwany również śmiercią łóżeczkową. Mącił mi się wzrok. Ledwie pamiętałam tamten dzień. Dylan był żywy, a później powiedzieli, że jest martwy. Wiedziałam tylko tyle, że umarł. I nienawidziłam tego człowieka. Nie mogłam znieść, że mówi o mnie i o moim synu, że wypowiada słowo śmierć. Proszę nam wyjaśnić, dlaczego tak się panu wydawało. Cóż, SIDS wciąż jest najczęstszą przyczyną zgonu dzieci do roku życia, więc trzeba uwzględniać tę możliwość, gdy niemowlę umiera w łóżeczku i nie ma zewnętrznych oznak przemocy czy wyraźnej przyczyny śmierci. A co wykazała sekcja zwłok? Przeprowadzając sekcję, znalazłem w ustach Dylana włókna z poduszki na kanapie państwa Websterów. Stwierdziłem ostrą rozedmę i obrzęk płuc. Nie trzeba było posiadać specjalistycznej wiedzy medycznej, by się zorientować, czego mają dowieść zeznania doktora Riley'a. Wziąwszy pod uwagę zebrany materiał, jak określił pan przyczynę zgonu? Z perwersyjnym uśmiechem, o tym jestem przekonana, zapytał oskarżyciel. Doktor Riley nawet nie spojrzał w moją stronę, gdy wygłaszał pogrążające mnie oświadczenie. Wiedza lekarska mówi mi, że Dylan Webster zmarł w wyniku uduszenia zbrodniczego. Ujmując prościej, został uduszony poduszką. Czy znaleziono doktora Riley'a? Czy jego zniknięcie w ogóle ma związek z całą sprawą? Ciężko wzdycham. Pocieram twarz dłońmi i siadam na piętach. Wtedy słyszę jakiś hałas. Nie mylę się. Na pewno doleciał mnie głośny łomot od ogrodu za domem, jakby ktoś wpadł na pojemniki na śmieci. Zrywam się z podłogi i obrzucam wzrokiem salon, szukając czegoś do obrony. Pogrzebacz. Stereotypowe, wiem. Zapewne nie bez powodu, no i lepsze niż zwinięte w rulon wydruki. Dobre kilka minut stoję przyczajona za drzwiami i już zaczyna mi być głupio, gdy słyszę coś jeszcze. Kołatanie. Niemal na pewno przy klamce tylnych drzwi i zgrzytanie, jakby ktoś usiłował wyłamać zamek. Jasna cholera. Przez ostatnie 3 lata w zakładzie psychiatrycznym starałam się unikać kłopotów, a teraz spotka mnie paskudny koniec w uroczym mieście w Shropshire. Gdybym nie trzęsła się ze strachu, pewnie dostrzegłabym zabawny aspekt tej sytuacji. W kuchni jest ciemno, żaluzje są opuszczone, więc nie ma szans, żebym zobaczyła, kto stoi za drzwiami. A niech to. Mogę wykorzystać jedynie element zaskoczenia. Włamywacz najwyraźniej nie jest mistrzem. Od 10 minut robi raban, a drzwi wciąż są zamknięte. Zastanawiam się, czy ich nie otworzyć i nie dźgnąć pogrzebaczem tego, kto tam stoi, jak w Piratach z Karaibów, ale dochodzę do wniosku, że nie mam najmniejszej ochoty być oskarżona o kolejne morderstwo, bo zaciukałam jakiegoś przymulonego pijaczynę, który trafił pod niewłaściwy adres i nie mógł włożyć klucza do zamka. Kołatanie ucichło. Może ten ktoś zrezygnował i poszedł sobie. Z pogrzebaczem w ręce skradam się pod okno kuchenne i zerkam przez żaluzję. Na dworze jest już zupełnie ciemno, więc widzę tylko własne odbicie. Nagły stuk w szybę sprawia, że wrzeszczę z przerażenia i dopiero po całej minucie uprzytamniam sobie, co to było. Mój krzyk przechodzi w nerwowy śmiech ulgi. Na parapecie siedzi wielki czarny kot i drapie pazurami, żeby go wpuścić. Ni mniej, ni więcej znajda Joss, mój współlokator. Biorę głęboki wdech i gdy otwieram okno, on wmaszerowuje do środka. Niech cię diabli, ty durny zwierzaku. Karcę go czule. Zalewająca mnie fala adrenaliny przemienia się w falę ulgi. Joss mruczy i ociera się łebkiem o mój policzek, nie zdając sobie sprawy, jak mnie przestraszył. Wystawiam mu miseczkę z karmą, jego ulubioną Weetabix, a potem sprawdzam, czy tylne drzwi są nadal zaryglowane i wracam do mojego przytulnego salonu. Joss wiernie podąża za mną. Zwija się w kłębek przed kominkiem i natychmiast zasypia. Jestem zirytowana swoim idiotycznym zachowaniem. Jedyną istotą, która czai się w moim ogrodzie, jest kot Przybłęda, spragniony swojej działki Weetabixu i ciepłego kąta. Skończona debilka. Niemniej sprawdzam wszystkie drzwi i okna. Przezorny, zawsze ubezpieczony.